Dzień dobry Państwu. Dziś słów kilka na temat usług oferowanych przez Bibliotekę Publiczną w Londynie. Wiele zmian i zamieszania w działalności wszystkich właściwie organizacji wprowadził ostatni rok. Te turbulencje nie ominęły bibliotek. Niemniej jednak staramy się oferować jak najszerszy możliwie zakres usług w danych warunkach. Na dzień dzisiejszy większość usług dostępna jest wirtualnie bądź telefonicznie. Można również zamówić materiały przez telefon lub internet i odebrać je w bibliotece. Biblioteka posiada bogate zaplecze dla użytkowników zainteresowanych i czytaniem. Wśród nich największą popularnością cieszy się platforma Overdrive, dzięki której czytelnicy mają dostęp do tysięcy książek w wersji elektronicznej, e-booków i dźwiękowej, audiobooków. A ostatnio dołączyły do nich popularne czasopisma. Inny serwis, Hoopla, oferuje oprócz książek również nagrania muzyczne i filmy. A Canopy całkowicie poświęcona jest różnego rodzaju filmom. Press Reader to kolekcja elektroniczna czasopism i gazet w wielu językach z różnych stron świata, w tym również w języku polskim. Oferujemy też wiele elektronicznych baz danych z artykułami z przeróżnych źródeł – gazet, czasopism, książek. Dla przykładu EBSCO oferuje dostęp do źródeł informacji z zakresu niemal każdej dziedziny nauki i wiedzy. Między innymi jest dostęp do popularnego pisma Consumer Reports, które podaje rezultaty testów produktów z różnych segmentów rynku. Bazy danych są też doskonałym źródłem informacji dla prac domowych uczniów szkół podstawowych i średnich. Learning Express oferuje różnego rodzaju testy, na przykład językowe jak TOEFL czy IELTS, akademickie SAT czy ACT, pomoc dla uczniów szkół podstawowych i średnich w matematyce i języku angielskim, czy testy dla tych, którzy chcą ubiegać się o obywatelstwo kanadyjskie. Pronunciator i Mango Languages to lekcje nauki ponad 30 języków. Auto Repair to baza informacji dotyczących naprawy samochodów, a Ancestry pomocna jest tym, którzy pracują nad swoim drzewem genealogicznym. Lynda to zbiór krótkich filmów instruktażowych, poświęconych w większości technologii i biznesowi. I tak tysiące wideo uczą umiejętności obsługi komputera, takich jak programowanie, projektowanie stron internetowych i korzystanie z prawie każdego oprogramowania. Wszystkie elektroniczne bazy danych, książki i czasopisma są tylko w języku angielskim. Internet zapewnia dostęp do katalogu bibliotecznego i konta czytelnika, co pozwala nie tylko na wyszukiwanie, ale i na rezerwację, sprawdzenie tytułów i przewidzianych terminów zwrotu książek wypożyczonych i ich prolongatę, o ile nie zostały one przetrzymane bądź zamówione przez innego czytelnika. Jest też funkcja historii wypożyczeń. Nowością ostatnich czasów są usługi Personal Picks i We Pick. Te opcje można wybrać na głównej stronie biblioteki, podobnie jak istniejącą od paru lat Book a Librarian. We Pick to zamówienie na kilka książek czy filmów z określonego przez czytelnika działu, zaś Personal Picks to nieco dokładniejsze sugestie nowych lektur na podstawie podanych informacji przez czytelnika. Od niedawna oferujemy również usługę drukowania materiałów, które należy przesłać e-mailem, a następnie będzie można je odebrać w wybranej filii biblioteki. Nowe materiały napływają do biblioteki codziennie i codziennie są udostępniane. Na głównej stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca jest opcja pod nazwą New Items. Po jej wybraniu można sprecyzować swój wybór i określić, czy są to książki i jakie, dla dzieci, dorosłych, beletrystyka, literatura popularno-naukowa czy filmy. Niestety dotyczy to tylko materiałów angielskojęzycznych. Nowe książki dla kolekcji nieangielskojęzycznych, w tym polskiej, zamawiane są raz w roku. Wypożyczalnia międzybiblioteczna też wznowiła działanie po krótkiej przerwie. Jeśli nie mamy książki w naszych zbiorach, proponujemy czytelnikom usługę Interlibrary Loan, czyli możliwość skorzystania z kolekcji innych bibliotek kanadyjskich. Dotyczy to również książek polskich. Trzeba wypełnić formularz, do którego link znajduje się u dołu głównej strony, podając tytuł i autora poszukiwanej książki, i będzie ona dostarczona do wyznaczonej filii biblioteki. Można zamówić książkę w ten sposób również telefonicznie. Pamiętajmy też o tym, że zawsze można zasugerować kupno książki, której nie ma w naszej kolekcji. Na głównej stronie u dołu jest opcja Suggest a Purchase. Każda z filii biblioteki organizuje wiele imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Największą zmianą ostatnich miesięcy jest to, że wszystkie programy oferowane są w wersji wirtualnej. Niektóre filie oferują programy dla dzieci na świeżym powietrzu. Kontynuowane są tak zajęcia nauki języka angielskiego, kluby książkowe, różnego rodzaju wykłady. Dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mają dostępu do zbiorów bibliotecznych, książki mogą być dostarczone do domu. Więcej informacji na temat Visiting Library znajdą Państwo na stronie biblioteki bądź dzwoniąc pod numer 519-661-6444. Usługa dostawy i odbioru zbiorów jest bezpłatna. I to tyle informacji o bibliotece publicznej. Jak zwykle szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej biblioteki bądź dzwoniąc pod główny numer telefonu. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, proszę bez wahania dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie, a oddzwonię, jak tylko otrzymam informacje. Dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania z biblioteki publicznej.
Teraz materiał związany z medycyną na temat tego, co mogą powiedzieć o człowieku jego dłonie, pochodzący z nieocenionej Biblioteki Narodowej, której dawne, niepodlegające już prawu autorskiemu zasoby zamieszczane są w witrynie.pl. Znajduje się tam również zakładka blog z opiniami współczesnych na temat dawnych publikacji książkowych. I właśnie stamtąd pochodzą uwagi Katarzyny Adamskiej zatytułowane Lekarz, czyli detektyw o ręce pracującej. Autorka zaczyna od nawiązania do bohaterów Artura Conan Doyle'a. Pisze: podczas jednej z rozmów z Watsonem, Sherlock Holmes niby od niechcenia przyznał się do popełnienia książeczki na temat wpływu wykonywanego zawodu na kształt dłoni. Zapewniał, że była to monografia dotycząca wyłącznie kwestii technicznych. Z pewnością pozbawiona choćby cienia romantyzmu, który tak krytykował w pisaninie doktora. Uzupełniały ją ilustracje przedstawiające ręce dekarzy, marynarzy, zecerów, tkaczy, kompozytorów czy szlifierzy diamentów. Taki podręcznik miał pozwolić na metodyczną identyfikację zwłok lub ustalenie tożsamości przestępcy. Jak wiadomo, wiedza o ciele nabrała w XIX wieku szczególnego znaczenia. Oczekiwano, że dostarczy ona metody sprawnego poruszania się w miejskim chaosie. Musiały istnieć przecież jakieś znamiona pochodzenia, niezawodnie wskazujące hochsztaplerów i przebierańców. Kilkadziesiąt lat później, prawdopodobnie w 1924 roku, młody lekarz lwowskiego ambulatorium kasy chorych ponownie odkrył przyjemność sherlockowskiej dedukcji, kiedy niczego nie spodziewającemu się Kuchcikowi udowodnił na podstawie zmian skóry dłoni, że ten para się pokątnie wyrobem mydła. Zaskoczony chłopak nie zaprzeczył. Kradł w tym celu tłuszcz z kuchni. Doktora Henryka Mierzeckiego zachwycił potencjał poznawczy zmian skóry rąk oraz ogromne możliwości porównawcze w obrębie dostępnego mu od niedawna materiału klinicznego. Do tej pory, najpierw jako lekarz frontowy, potem pracownik kliniki uniwersyteckiej, zajmował się głównie chorobami wenerycznymi. W przychodni kasy chorych zetknął się jednak z nieco innym spektrum dolegliwości. Musiał również sprostać nowym zadaniom lekarza, takim jak wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy. Skierowało to jego uwagę na problemy skóry dłoni, obszaru najczulej odnotowującego zużycie ciała na skutek wykonywanego zawodu. Lwów był ciekawym miejscem do przeprowadzania tego typu obserwacji. Leczyli się tam nie tylko przedstawiciele profesji typowych dla każdego dużego miasta, ale także osoby zatrudnione w petrochemii. Stwarzało to okazję do weryfikacji obiegowych wyobrażeń o ich ciałach. Mierzecki wspominał Morica Oppenheima, wybitnego skądinąd wiedeńskiego dermatologa, który na Kongresie Medycyny Pracy w Genewie w 1931 roku powtarzał zasłyszaną opinię, jakoby dla skóry pracowników polskiego przemysłu naftowego typowe były zmiany nowotworowe, nie pozostające bez związku z mitycznym galicyjskim brudem. Nie zgadzało się to z doświadczeniem Mierzeckiego i utwierdziło go w przekonaniu, że powinien wykorzystać zebrany podczas pracy materiał, na bieżąco dokumentowany fotograficznie przez jego żonę Janinę, aby prawidłowo ustalić wreszcie obraz ręki pracującej. Medycyna, a zwłaszcza ubezpieczeniowa, nie mogła poprzestawać na stereotypach dotyczących ciał pacjentów. Mierzecki wpadł więc na ten sam pomysł co Sherlock Holmes. Postanowił wydać atlas. Zatytułował go Ręka pracująca. Atlas miał porządkować wiedzę o tym, jak czynności zawodowe faktycznie wpływają na zmiany skóry dłoni. Miał to być rodzaj kartoteki do wykorzystania w różnych dziedzinach i instytucjach, nie tylko w higienie pracy czy dermatologii, ale również w kryminalistyce i medycynie sądowej. Dlatego też Mierzecki szczególną wagę przyłożył do ilustracji, tak by ich ilość i jakość odpowiadały potrzebom służb śledczych. W fikcyjnym poradniku Holmesa zastosowano litografię lub światłodruki, według starszego tłumaczenia. W obu tych technikach znacznie zacierają się jednak szczegóły obrazu. W latach 80. XIX wieku, kiedy rozgrywa się akcja Znamienia Czterech Doyla, nie było właściwie większego wyboru, jeśli wydawnictwo miało być sprzedawane po przystępnej cenie. Mierzecki natomiast zdecydował się ograniczyć nakład do 250 egzemplarzy i dzięki temu sfinansować tablicę na papierze fotograficznym. Decyzja ta uczyniła z ręki pracującej raczej ekskluzywny album niż podręcznik. Pod koniec XIX wieku powstał fotograficzny katalog znamion zawodowych przygotowany na wewnętrzny użytek paryskiej policji. Opracował go Alphonse Bertillon, odpowiedzialny za wprowadzenie systemu ewidencji przestępców za pomocą precyzyjnych pomiarów ciała i podwójnych portretów. Doktor Mierzecki powoływał się na Bertillona, podkreślając potencjał swojego atlasu dla postępowań śledczych. Wprawdzie spotkało się to z uznaniem Komendy Głównej Policji, która pomogła wydać Rękę pracującą, nie wydaje się jednak, by publikacja Mierzeckiego była w 1939 roku szczególnie wyczekiwana przez świat kryminalistyki. Kiedy Mierzeccy rozpoczęli rejestrację fotograficzną materiału klinicznego, komendant Bronisław Łukomski wydał już we Lwowie służbę śledczą i taktykę kryminalną. Podręcznik ten nie pozostawia wątpliwości co do tego, że przyszłość technik identyfikacyjnych już wówczas należała do daktyloskopii. Co ciekawe, układ katalogu w ręce pracującej skonstruowany jest odmiennie od bertillonowskich kartotek i od kartotek odcisków palców. W książce brak indeksu zniekształceń dłoni, co uniemożliwia dedukcyjne ustalenie profesji badanej osoby. Można jedynie sprawdzić, czy zaobserwowane schorzenia są typowe dla zadeklarowanego przez pacjenta zawodu. Sugeruje to, że Atlas Mierzeckich najlepiej sprawdzał się nie przy identyfikacji jednostek, ale w nowej dyscyplinie, przy wykrywaniu nadużyć ubezpieczeniowych. Ręka pracująca nie pozostawia jednak czytelnika obojętnym, nawet jeśli pomyślana była, przesadnie mówiąc, jako bezwzględne narzędzie śledcze. W odróżnieniu od klasyków kryminologii, Mierzeckich nie interesowały cechy wrodzone. Systematyzacji poddali nie tyle rękę, co raczej sposoby mechanicznego oddziaływania materii na ciało. Janina Mierzecka podstawową funkcję fotografii zrozumiała bardzo tradycyjnie. Fotografia miała służyć nauce. Właśnie temu celowi podporządkowała środki artystyczne inspirowane nurtem nowej rzeczowości. Album nie jest jednak zwykłym atlasem antropologicznym, choć stanowi charakterystyczną dla tego okresu próbę zrozumienia rzeczywistości poprzez poszukiwanie typów, dokumentowanie i klasyfikowanie wyglądów. Ilustracje albumu nie dają się sprowadzić do uprzedmiotowiającej fotografii naukowej. Choć wiele z nich wykonano na klinicznie białym tle i przy reflektorowym świetle, każde zdjęcie wydaje się raczej indywidualnym wyznaniem na temat życia fotografowanej osoby niż rejestracją przypadku medycznego. Dla urozmaicenia układu ilustracji niektóre kompozycje zostały obrócone o 180 stopni. Zabieg ten przynosi niespodziewany efekt. Zewnętrzna pozycja patrzącego, któremu ktoś pokazuje ręce, zostaje naruszona. W ten sposób patrzy się tylko na własne dłonie, kończy Katarzyna Adamska. Ja dodam, że spisanym przez autorkę uwagą towarzyszą zdjęcia z książki, o której piszę. W radiu pokazać zdjęć nie mogę, ale mogę poddać podpisy, które sporo mówią. I tak. Jeden z nich. Wymiary ręki ulegają powiększeniu skutkiem pracy. Najgrubszą i najszerszą rękę wykazują kowale i robotnicy transportowi. Najcieńszą zaś i najwęższą składacze czcionek. Zdjęcie dłoni robotnika rafinerii nafty opatrzone zostało takim napisem. Skóra obrzękła, naciekła i zapalna, brunatna, sącząca, pokryta powierzchownymi ubytkami naskórka. Rysunek skóry miejscami zatarty, a miejscami bardzo wyrazisty. Linie dłoni i palców pogłębione. Zmiany te wypryskowe występują głównie u sił pomocniczych zajmujących się czyszczeniem cystern i kotłów. Henryk Mierzecki zaznaczał, że metoda daktyloskopijna może być nieskuteczna w przypadku zniszczonych rąk robotników. Modzelowate, popękane zgrubienia wszystkich palców, pokryte czarnymi plamami złogowymi na skutek osadzania się pyłu węglowego na naskórku, to podpis przy kolejnym zdjęciu. Odgraniczone są popękane czarne modzele nad nadgarstkiem między linią życiową a osią czwartej przestrzeni międzykostnej śródręcznej od ucisku szufli. Skóra grzbietu rąk częściowo zwietrzana, pokryta wągrami, to opis pod zdjęciem dłoni palacza okrętowego.
W medycynę naszej doby nikt nie wierzy, nie. Szczęściem wszystkie dziś choroby wojną leczy się.
Chory szczłek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczłek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek.
Cierpisz, bracie, na zaparcie od szeregu dni. Niech no przyjdzie pierwsze starcie, jesteś zdrów aż grzmi.
Chory szczłek, idź, bracie, na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczłek, idź, bracie, na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek.
Męczy cię reumatyzm srogo, w nogę tnie jak miecz. Granat huknie i wraz z nogą pójdą bóle precz.
Chory szczłek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczłek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek.
Chory był na zatłuszczenie, a że w oczach puchł. Marsze trzy, jedno ćwiczenie, a już stracił brzuch.
Chory szczłek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Choryś człek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek.
Choć ci w piersi serce drga tak, że zapiera dech, pójdziesz na Moskali w atak, będziesz gnał za trzech.
Choryś człek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Choryś człek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. A gdy kochasz się namiętnie, stąd serdeczny ból wykuruje cię doszczętnie, w serce parę kul. Choryś człek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Choryś człek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek.
Był to utwór z płyty krakowskiego kabaretu Loch Camelot, płyty zawierającej, i tu cytuję, zawadiackie piosenki legionowe. Jako uzupełnienie tematu proponuję ciekawostki medyczne, które wyczytałam w przedwojennej Gazecie Olsztyńskiej, numer 23 z datą 29 stycznia 1938. Najstarszym na świecie podręcznikiem chirurgii jest egipski zwój papirusowy z roku 2800 przed Chrystusem. Rękopis ten nie dochował się w całości, urywa się na opisie 48 wypadku choroby. Pierwszy publiczny szpital w Europie miała Irlandia. Około roku 300 przed Chrystusem założyła tam księżna lecznicę dostępną dla każdego, podczas gdy do tej pory tego rodzaju zakłady istniały tylko dla członków poszczególnych rodów. Obecnie za największy na świecie uchodzi szpital w Los Angeles, mieszczący 3,5 tysiąca chorych. Rzymski lekarz Scriboniusz był pierwszym, który poznał lecznicze właściwości elektryczności. W roku 48 przed Chrystusem zalecał on bowiem pacjentom cierpiącym na reumatyzm lub uporczywe bóle głowy przykładanie drętwy, której siłę elektryczną dokładnie zbadał. Pierwszy aparat elektryczny został zastosowany dla celów leczniczych w roku 1744. Pierwszej operacji żołądka dokonano w połowie XVIII wieku we Francji na osobie przestępcy skazanego na śmierć. Pacjent umarł pod nożem chirurga. Pierwszą transfuzję krwi ludzkiej przeprowadził 15 czerwca 1667 roku francuski lekarz Jean Denis. Zabieg ten obudził jednak powszechne oburzenie i parlament zakazał ponawiania go. Pierwszy dokładny opis wstawienia człowiekowi sztucznego oka zawdzięczamy słynnemu chirurgowi francuskiemu Ambrożemu Paré. W roku 1561 wstawił on oko z emalii i złota, nadając mu barwy naturalne. Paré nie podaje się jednak za wynalazcę takiego i nie twierdzi wcale, jakoby był on czymś nowym w medycynie. Najkosztowniejszą operację przeprowadzono przed kilku laty w Ameryce. Młody król Siamu miał bielmo na oku i postanowił dać to zoperować przez najwybitniejszego amerykańskiego okulistę. Lekarz ten otrzymał honorarium w wysokości 200 tysięcy dolarów, a wraz z kosztami przejazdu króla i jego świty, pobytu w lecznicy itd. operacja pochłonęła około miliona dolarów. Największym skupiskiem lekarzy jest Marley Street w Londynie. Przy tej ulicy mieszka 500 lekarzy. Najbogatszym instytutem radowym jest Radium Hemet w Sztokholmie. Posiada on 10 gramów radu. Rekord chorowania osiągnął, zdaje się, Amerykanin Henry Smyth, który do 47 roku życia przebył 148 poważniejszych zabiegów chirurgicznych. Pierwszy wypadek narodzin w samolocie wydarzył się w roku 1931 w Kanadzie. I ostatnia z ciekawostek zanotowanych przez Gazetę Olsztyńską to: historia medycyny zna tylko jeden wypadek urodzenia przez kobietę naraz 8 dzieci. Zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
zaczyna opadać. Robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów. Tak jak ty, za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty. Posępnie krąży po ustach piana. Lecą pacierze, gdy
boję się.
To jest ten moment, gdy zostajesz sama. Mógłbym ci pomóc, ale nie wiem, czy chcę. Tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Tak jak ty. Za każdym razem dziwię się trochę mniej. I pomimo, że więcej wiem, dobrze śpię. Zapalę światło, a ty uszczypnij mnie. Jak sputnik krążysz od łokci do kolan. Wiem dobrze, gdzie znajdę cię. W spoconych miejscach i pustych polach. Ta misja skończy się źle. Tak jak ty. Zaczyna opadać. Robi się ciemno, a mnie boli brzuch. Trucizna chyba zaczyna działać. Miała być pełnia, a znowu jest nów.
Zapraszamy do reklamy.